Wojciech Brakowiecki, dobry wieczór. Zwykle w programie Szlachetne Zdrowie zajmujemy się wyjaśnianiem kwestii diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Dzisiaj za sprawą gościa postanowiłem zerknąć w nieco inny obszar, fascynujący bez cienia wątpliwości. Obszar, który bez większej przesady można uznać, i to o to też będę pytał gościa, za kuźnię noblistów. Biomedycyna. Niby wszystko jasne, ale nie do końca. Profesor Przemko Tyljanowski, Uniwersytet w Lwowie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Panie profesorze, wyjaśnijmy zaraz na początku naszej audycji, bo jest pan twórcą biomedycyny właśnie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Biomedycyna jest bardzo istotnym kierunkiem rozwoju nauki, ponieważ dostarcza lekarzom zrozumienie molekularnych podstaw chorób. Bez zrozumienia molekularnych podstaw chorób bardzo trudno jest proponować nowe leczenie. Widzimy to na przykład w przypadku obecnej pandemii. Bardzo trudno jest znaleźć lekarstwo lekarzowi. Trudno jest znaleźć lekarstwo po prostu farmaceucie. Musi to być współpraca między wieloma osobami.
Uśmiecham się, bo od razu kilka wątków poruszył pan, o które chciałbym zapytać. Na początek molekularne. Co to znaczy?
Molekularne to znaczy, że w naszych komórkach dzieją się rzeczy, które od wielu lat próbujemy poznać i jak zwykle im dalej w las, tym więcej drzew. I podstawa choroby jest o wiele bardziej skomplikowana często niż nam się wydaje. I dlatego leczenie, szczególnie farmakologiczne chorób, wymaga dogłębnego poznania tego, jak białka ze sobą oddziałowują, kiedy geny się włączają, kiedy wyłączają. Jest to duże pole do popisu właśnie dla biomedycyny.
Chce pan powiedzieć, że to jest zupełnie inna, przepraszam, działka niż sama stricte medycyna, bo przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że to lekarze nas leczą, wypisują receptę, idziemy do apteki, wykupujemy lek, no i jest, powiedzmy, że dobrze.
Proszę pamiętać, że stoimy na ramionach gigantów. Lekarze oczywiście wypisują recepty i leczą pacjentów, a jednak wiemy wszyscy z własnego doświadczenia, że jedno lekarstwo u jednego pacjenta działa, a drugiego nie. I lekarz może drogą prób i błędów dojść do tego, które lekarstwo działa. Natomiast jeśli znamy molekularną podstawę choroby, nazywa to się spersonalizowana medycyna, to od razu damy pacjentowi taki lek, który u niego będzie działał. U kogoś innego najprawdopodobniej nie.
Co trzeba, żeby dotrzeć do takich wiadomości, do takiej wiedzy?
Bardzo trywializując, trzeba wiedzieć, jak działają komórki, jak się tworzą organy. Trzeba znać molekularne podstawy biologii rozwoju, a później molekularne podstawy homeostazy, czyli utrzymania organizmu w życiu dorosłym. Jakie to są procesy fizjologiczne, biochemiczne i oczywiście molekularne. Tak naprawdę jakie geny, kiedy, po co i na jak długo się włączają i wyłączają. I to może być celem terapii farmakologicznych.
Geny, czy to nie jest słowo niejako klucz w całej biomedycynie?
Po części tak. To znaczy każda nasza komórka ma ten sam zestaw genów, tylko nie każda komórka te wszystkie geny naraz włącza. Różne komórki włączają różne geny. I może nie tyle geny, ile ich regulacja jest kluczem. Zrozumienie tej regulacji jest kluczem do sukcesu biomedycyny jako drogi do leczenia pacjenta.
Panie profesorze, odejdźmy na chwilę, chociaż do tego wątku wrócimy, bo wymienił pan obecnie trwającą pandemię. Od jesieni 2019 roku świat żyje w zdecydowanie innych realiach. I co, wszystko zaczęło się od zupy z nietoperza i potem wkraczają biomedycy?
Interesująca koncepcja. Wątpię, że była to zupa z nietoperza. Takie transmisje wirusowe, nie jestem tutaj specjalistą, od razu zastrzegam, ale takie transmisje wirusowe były, są i będą. Była ptasia grypa, były różnego rodzaju inne zakażenia. Akurat ta okazała się bardzo wydajna. Biomedycy tutaj wchodzą, bo jeżeli mamy wirus, który przyczepia się do receptora komórkowego, no to chcielibyśmy na przykład mieć lekarstwo, które zablokuje przyczepianie tego wirusa do tej bramy, przez którą wirus może wejść do komórki. No i tutaj już jest połączony wysiłek farmakologów, farmaceutów, szczególnie biomedyków, wirusologów, wielu ludzi z wielu dziedzin, żeby to ruszyć do przodu. I akurat najmniej lekarzy na tym etapie.
Biomedyk musi być też trochę, a może nawet nie trochę, specjalistą z dziedziny anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, o której tu już wspomnieliśmy.
Tak, biomedyk musi mieć dość szerokie wykształcenie. Rzeczywiście fizjologia, biochemia, anatomia, genetyka molekularna, embriologia. To są wszystkie rzeczy, to są elementy składowe. Bioinformatyka jest bardzo ważna. To są elementy składowe, które tworzą dobrego biomedyka.
Nie może być dobrego biomedyka bez tej wiedzy, bez tej korelacji z innymi dziedzinami nauk.
O tyle nie, że właśnie biomedycyna jest tą nauką integrującą. Ona integruje różne rzeczy, różne inne nauki, integruje w bardzo specyficzny sposób, który pozwala nam zrozumieć molekularne podstawy choroby, co jest początkiem drogi do zaprojektowania leku, do wyleczenia pacjenta.
Panie profesorze, jesteście trochę takimi, to będzie dopiero trywializacja, agentami wywiadu. Jesteście, chociaż was nie widać. I nie widać waszej pracy.
No więc muszę powiedzieć, że nasza praca jest o tyle niewidoczna, że jeżeli zapraszamy czasami do laboratorium lekarzy, bo chcieliby sobie porobić doświadczenia i odkrywają, posiedzą z nami w laboratorium przez jakiś czas i nagle mówią, to naprawdę aż tak długo trwa? Bo to trwa bardzo długo. To jest rzeczywiście mozolna praca. Wiele laboratoriów na świecie się tym zajmuje. Wyniki od czasu do czasu są spektakularne. Od czasu do czasu na te wyniki trzeba bardzo długo czekać. Jest to bardziej, bym powiedział, taka praca mozolna. Agent wywiadu może w pewnym sensie, można by tak powiedzieć, poszukujemy nowych, zupełnie nowych sposobów na leczenie.
I znajdujecie je bardzo często, chociaż nie jest to łatwe. Panie profesorze, jedno ze zdań, jakie udało mi się odnaleźć, pańskich zdań, nie leczycie pacjentów, leczycie choroby.
To prawda, bo lekarz tak naprawdę przychodzi pacjent, tak też trywializując, przychodzi pacjent z problemem, i pacjent chce, żeby ten problem był rozwiązany i zadaniem lekarza jest zrobić wszystko, co w jej lub jego mocy, żeby ten problem rozwiązać. Dla tego pacjenta my chcemy rozumieć mechanizm choroby, żeby zaproponować szersze rozwiązania, żeby spersonalizować tą medycynę, żeby właśnie lekarz nie musiał szukać farmakologicznego rozwiązania na zasadzie prób i błędów, tylko żeby mógł rzeczywiście powiedzieć, ten pacjent, ten profil genetyczny, ten profil fizjologiczny, to lekarstwo będzie działało.
To są setki, o ile nie tysiące godzin spędzonych w laboratoriach, spędzonych przy mikroskopie, spędzonych w badaniach na poziomie zwierząt.
Spędzonych na poziomie zwierząt, spędzonych z pipetą. Godzin już bym nawet nie liczył, bo to po prostu nie ma, tu chyba tutaj nie tędy droga. Natomiast pracuje się 7 dni w tygodniu, bo tak jak pan mówi, zwierzęta nie wiedzą, że jest niedziela. I rzeczywiście prowadzi się badania na zwierzętach. Część na zwierzętach pojawiają się nowe technologie, tak zwane organoidy, bardzo obiecujące w niektórych przypadkach, niemniej jeszcze zwierząt się nie wyeliminuje z takich badań.
Jednym z takich badań, jakie prowadzone są również w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, to są badania na, nie będę trywializował, no ale na zupełnie małych rybkach, na daniu okręgowanym. Ja pamiętam z lat młodzieńczych, sam miałem w akwarium takie rybki i tak się zastanawiam, jak, panie profesorze, badanie na tak małym organizmie może dać wiarygodne wyniki.
No a jeśli powiem panu, że 70% sekwencji kodujących białka u pana jest identyczna lub bardzo podobna jak do rybki. Jeżeli powiem panu, że 70% pana to jest rybka, jak pójdzie pan następnym razem na basen, to proszę o tym pamiętać. Jeżeli powiem panu, że rybka może mieć cukrzycę, rybka może mieć wysoki cholesterol, rybka może mieć zawał serca, wylew krwi do mózgu, cierpieć na schizofrenię, autyzm i Alzheimera, no to myślę, że nagle widzimy, że rybka jest bardzo przydatnym organizmem do badań nad chorobami ludzkimi.
To nie tylko rybki, to są również inne zwierzęta, to są ssaki przede wszystkim.
Są myszy, są, gdzie genetyka bardzo ruszyła do przodu, są szczury i to w zasadzie, bym powiedział, są główne zwierzęta. Są inne też, są świnki morskie i tak dalej, ale głównymi zwierzętami, że tak powiem, zwierzęcymi końmi pociągowymi, jeśli mogę tak powiedzieć, to na dzień dzisiejszy byłaby mysz i rybka, i szczur.
Jakie wnioski płyną z takich doświadczeń, które przeprowadzacie na co dzień? I czy to nie jest tak, że nad wnioskami znowu trzeba pracować, żeby wyciągać kolejne wnioski?
Muszę powiedzieć tak. W momencie, kiedy otworzy pan pewne drzwi, to się pokazuje korytarz z 10 innymi.
To taka matrioszka.
Taka matrioszka, dość nieskończona. I są bardzo dobrze, bo biologia jest czymś bardzo skomplikowanym. Koncept metabolizmu, fizjologii, genetyki jest, im bardziej go poznajemy, tym bardziej odkrywamy nowe rzeczy. I muszę powiedzieć, że to jest z jednej strony niekończąca się droga, a z drugiej strony są na tej drodze takie kamienie milowe, które rzeczywiście nagle mówimy, wow, mamy nowe lekarstwo i ono działa. Jest wiele takich przykładów.
Panie profesorze, wspomniał pan o terapiach personalizowanych. Czy to znaczy, że przynajmniej teoretycznie, każdy z pacjentów może mieć taką terapię, która będzie specjalnie dla niego dedykowała? Takie terapie już są w tej chwili. No i onkologia jest tu takim dobrym przykładem.
Już są robione rzeczywiście. Na przykład w przypadku chemoterapii u pacjentów onkologicznych bada się mutacje pewnych genów. Jeżeli oni tą mutację posiadają, to im się pewnych terapii nie daje, bo wiemy, że nie będą działały. I to jest bardzo duży krok do przodu, bo wtedy nie bawimy się w cudzysłowie oczywiście pacjentem, tylko od razu możemy pójść do konkretnego lekarstwa, które temu pacjentowi pomoże. I to jest trend, który idzie bardzo do przodu. Oczywiście namnożyły się jak grzyby po deszczu różnego rodzaju firmy, które oferują badania genetyczne i idące z tym różnego rodzaju tezy i obietnice. Bardzo bym podszedł do tego z dużą dozą sceptycyzmu. Ponieważ to, że ktoś ma jakąś mutację, to jeszcze jest kilka lat pracy, żeby wiedzieć, że pacjent nie ma innej mutacji, która robi to gorsze lub lepsze i tak dalej. Skomplikowany proces.
Czy tylko to nie jest tak, panie profesorze, może, że dajecie często taką trochę złudną nadzieję, bo jeżeli nawet powstanie ta terapia spersonalizowana dla jednego konkretnego pacjenta, to koszt jej zastosowania musi być przeogromny, a jeżeli tych pacjentów są setki, tysiące?
No to jest troszkę tak jak z komputerami czy kalkulatorami. Pamiętam, jak byłem mały i pojawił się kalkulator na rynku, chciałem go kupić, to się okazało, że było to 6 pensji moich rodziców, a na dzień dzisiejszy kalkulatory są za darmo dodawane w supermarketach, więc to jest troszkę tak. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy taka koszt stworzenia takiej spersonalizowanej terapii jest bardzo duży, natomiast w momencie, kiedy ona zostanie wdrożona w taki ciąg przemysłowy, to te koszty bardzo spadają. Wiele lekarstw, które kiedyś było bardzo drogie, dzisiaj istnieje w formie bardzo taniej. To jest kwestia postępu i czasu.
Panie profesorze, już takie leki są, tu znowu odwołam się do onkologii, która dzięki właśnie pracy biomedyków, ich stosowanie polega na tym, że atakują, tu cudzysłów oczywiście, bezpośrednio komórki rakowe, komórki nowotworowe, nie niszcząc tych zdrowych komórek.
No to jest, że tak powiem, idealne lekarstwo i rzeczywiście kilka takich się zaczyna pojawiać na rynku. Są to lekarstwa oparte na przeciwciałach i są czasami super skuteczne. Ale ponieważ do końca nie rozumiemy, dlaczego u niektórych są super skuteczne, a u których nie, biomedycyna ma ciągle coś do roboty.
W którym miejscu byłaby dzisiaj medycyna, gdyby nie biomedycyna?
Bardzo interesujące pytanie i oczywiście rzucanie takich przepowiedni, pan doskonale wie, jest bardzo takie prowokujące. Czym by była biomedycyna? Pierwszym chyba takim udokumentowanym, systematycznym farmaceutą, oczywiście zaraz mnie jacyś internauci poprawią, ale był chyba Paracelsjusz, bez którego rozwój farmacji, farmakologii by nie istniał. Kim byłby lekarz dzisiaj? Lekarz dzisiaj bez postępu biologii molekularnej. No przypomnijmy sobie czasy przedantybiotykowe, przypomnijmy sobie czasy początku XX wieku, gdzie lekarz stawał na głowie, żeby uratować pacjenta, mając takie środki, jakie wtedy miał. I uważam, że dzisiaj jednym z powodów, dla których żyjemy dłużej, to jest właśnie postęp biomedycyny, gdzie my potrafimy lepiej zrozumieć, co się dzieje, zastosować poprawniejsze terapie, bardziej skuteczne, celowane terapie właśnie w ten spersonalizowany sposób.
Jak będzie się rozwijała w takim razie biomedycyna? Bo to nie jest znowu tak, panie profesorze, że na to wszystko potrzeba i będzie potrzeba coraz więcej pieniędzy na coraz bardziej doskonały sprzęt, coraz bardziej, no, chciałby się powiedzieć, kosmiczne technologie.
Oczywiście nie będę tu próbował zaglądać w żadną szklaną kulę, bo jej nie mam. Natomiast powiem panu na przykład tak, że kiedy ludzki genom był sekwencjonowany po raz pierwszy, były to fundusze publiczne, genom był Jamesa Watsona, noblisty, który odkrył strukturę DNA. Trwało to z dobre 10 lat i kosztowało już nie wiem ile, bilion, jak nie więcej dolarów. Na dzień dzisiejszy ja mogę sekwencjonować pana DNA za 1100 euro w ciągu 4 dni. Więc tak wygląda postęp biomedycyny. Sekwencjonowanie DNA na zasadzie pobierania krwi, ja absolutnie tego nie wykluczam. To jest raczej kwestia, widzi pan, to nie jest kwestia, co my możemy zrobić w sensie otrzymywania danych, tylko jak my przetworzymy tą informację. I to na dzień dzisiejszy właśnie bioinformatyka tutaj przychodzi, bo to jest na razie wąskie gardło. Jesteśmy zalani informacją, w której szukamy drogi.
To jeszcze wyjaśnijmy, panie profesorze, po co nam to sekwencjonowanie DNA?
Sekwencjonowanie DNA jest nam po to, bo my jesteśmy wszyscy inni. Już nie tylko, że wyglądamy inaczej, troszeczkę, czasami bardzo inaczej, czasami troszeczkę inaczej. Ale właśnie jesteśmy pełni czegoś, co nazywa się polimorfizmy, czyli nasze geny, moje geny i pana geny nie są takie same. One produkują takie same białka, ale na poziomie DNA się troszkę różnią. A te polimorfizmy czasami mają efekt na to. Słynna taka anegdotyczna historia, gdzie moja babcia paliła papierosy i zmarła, jak miała 100 lat. Tak, bo akurat miała taką mutację, co jej na to pozwoliła, ale nie należy liczyć, że każdy taką mutację ma. Po to nam jest to potrzebne, żeby zrozumieć nasz kod wewnętrzny i potem do niego dostosować, próbować zrozumieć, jak to wszystko działa, żeby dostosować odpowiednie rozwiązania farmakologiczne, które lekarz, który jest absolutnie niezbędny do tego, będzie potrzebny.
Ale wie pan, panie profesorze, doskonale, że dla wielu jeszcze ciągle praca przy ludzkich genach no jest czymś, nie chcę powiedzieć, nieetycznym, ale budzi wątpliwości, że gdzieś chcecie poprawiać, nie wiem, Pana Boga, próbujecie wejść w tę strukturę zastrzeżoną dla wyższej instancji.
Bardzo interesujący koncept. Muszę powiedzieć, że bez wchodzenia w te struktury nie pomożemy sobie w chorobie. Więc oczywiście możemy hipotetycznie zarzucić wszystkie badania i chorować tak jak kiedyś. Myślę, że nie znajdzie się chora osoba, która byłaby przeciwna tego rodzaju badaniom. Zawsze sytemu łatwo mówić o głodzie, prawda? Poza tym jest to bardzo zregionalizowane. Może w Polsce jest to trochę bardziej, im bardziej idziemy na zachód, tym, że tak powiem, inne priorytety odgrywają rolę. A wydaje mi się, że a konsekwencją tego jest to, że jest niesłychany potencjał tutaj właśnie. Dlatego tak się cieszę, że w Lublinie tą biomedycynę udało się otworzyć z dużym wsparciem władz uniwersytetu. Jest tu bardzo duży potencjał i wydaje mi się, że nie ma się bać mieszania w genach. Należy myśleć o ludziach chorych, o ludziach umierających na nowotwory czy inne choroby. Mamy narzędzia na dzień dzisiejszy, gdzie możemy tym ludziom pomóc w sposób molekularny. Nierobienie tego jest też, uważam, sprzeciwne z intencjami różnego rodzaju wyższych instancji, prawda?
Czy to jest tak, że wyeliminujecie wszystkie choroby? To jest sytuacja, byłaby sytuacja idealna?
Powiem panu tak. Kiedyś dawałem taki wykład właśnie stąd do nieśmiertelności, bo jeżeli, ma pan absolutną rację, jeżeli wyleczymy wszystkie choroby, to nie będzie na co umrzeć. Starzenie się też jest chorobą, prawda? Więc hipotetycznie jest to taka troszkę asymptota. Pan wie, linia, do której się zbliżamy, ale jej nigdy nie osiągamy. Jeżeli byśmy wyleczyli wszystkie choroby, no to ja nie wiem, na co byśmy mieli umrzeć. Proszę do tego dodać komórki macierzyste, proszę do tego dodać przeszczepy, proszę do tego dodać robienie organów, tak zwanych organoidów in vitro i potem używanie ich potencjalnie do naprawiania uszkodzonych tkanek pacjenta. Technologia tak poszła do przodu, że pańskie pytanie jest całkowicie realistyczne. Jeżeli z komórek skóry na dzień dzisiejszy, ludzkiej skóry, możemy zrobić ludzki mini mózg, który ma EEG takie jak noworodek, zostało to opublikowane pół roku temu chyba z najbardziej prestiżowym naukowym czasopiśmie Cell, no to pan widzi, gdzie jest technologia.
I ta technologia będzie się rozwijała z roku na rok, z miesiąca na miesiąc.
Tak jest. Absolutnie nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Jest to, myślę, wrodzona ludzka ciekawość na zasadzie, a co jest za rogiem? I tutaj, tak jak w fizyce, tak jak w matematyce, tak jak w chemii, to, co kiedyś było niemożliwe, nagle dzisiaj staje się codziennością, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co się martwić czy bać, że to się stanie, tylko raczej edukować, kształcić, przygotować i tak wykształcić się, żeby w odpowiedni sposób to używać.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Dobranoc, do widzenia.
Profesor Przemko Tyljanowski, Uniwersytet w Leuven i Uniwersytet Medyczny w Lublinie, twórca biomedycyny na tymże
Uniwersytet w Leuven, który 2 lata temu został ogłoszony na najbardziej innowacyjny uniwersytet w Europie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
To ja bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.